kolejna środa adwentu, kolejna rozmowa adwentowa na naszej antenie w magazynie Jak minął dzień. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do tego, aby przez najbliższe kilkadziesiąt minut pozostać razem z nami. Ksiądz Mateusz Czubak dzisiaj ze mną w studiu. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Przed tygodniem rozmawialiśmy o relacji między dzieckiem a ojcem. No i tak próbowaliśmy przenieść trochę ten model ludzkiego ojcostwa na nasze patrzenie na Pana Boga i powiedzieć o problemach, które mogą wynikać z takiego patrzenia na Boga Ojca. Natomiast pomyślałam sobie, że dzisiaj trochę o wychowaniu powiemy, no bo skoro ojciec, no to jedna z podstawowych funkcji, jedno z podstawowych zadań ojca, ojcostwa, czyli wychowywanie. I zastanawiam się, czy my w ogóle patrzymy na Pana Boga jako na kogoś, kto nas wychowuje.
Taki najprostszy sposób, w jaki nas wychowuje, to to, że daje nam swoje słowo, że przychodzi do nas, objawia się i komunikuje nam swoją wolę, swój plan zbawienia wobec każdego z nas. I to jest jakby ten taki, można powiedzieć, podstawowy kanał, naturalny kanał, gdzie człowiek odpowiada, otrzymuje słowo i odpowiada. To widzimy, jakby cała historia zbawienia na tym tak naprawdę polega, że od samego początku, chociażby to pięknie widać w historii Abrahama, kiedy Bóg wierzy w Abrahama, kiedy Bóg wyciąga Abrahama, jakby proponuje Abrahamowi nową jakość życia, nową jakość relacji. I Abraham musi oczywiście podjąć pewną decyzję, bo zawsze jest tak, że odpowiedź Bogu, czyli to jest wiara, nazywamy to wiarą, odpowiedź na Słowo Boże, przyjęcie tego słowa, to z tego rodzi się wiara. No i Abraham się uczy tej wiary. I pierwsza rzecz, kiedy zostawia dom swego ojca, kiedy odcina się też od, no można powiedzieć, od toksycznych relacji ze swoim ojcem, bo akurat tak się złożyło, że Abraham ma takiego ojca, który ma na imię Terach. I ten ojciec ma takie wielkie pragnienie, chce dojść do Kanaanu, ale mu się to nie udało, bo w połowie drogi, można powiedzieć, umarł. I zostaje pochowany w Haranie i Abraham żyje w cieniu takiego ojca, ale na horyzoncie tego Abrahama pojawia się Pan Bóg, pojawia się właśnie Bóg jako ten, który go chce wyprowadzić, który go wychować, ukształtować w nim kogoś zupełnie nowego. No i Abraham odpowiada na to słowo, wyrusza w nieznane. Bóg daje mu cały czas swoje obietnice. No i pierwsza rzecz, jaką Abraham odkrywa, kiedy idzie za Bogiem, to, że własnej żony nie potrafi kochać, bo zaraz potem, kiedy zatrzymuje się w Egipcie, jest głód w tym Egipcie, no to Abraham wpadł na genialny pomysł, że bojąc się o swoje życie, sprzedaje żonę, oddaje żonę Faraonowi. No i wtedy Pan Bóg oczywiście przychodzi, nie ratuje tego Abrahama, pokazuje mu, że to nie tak, nie na tym polega jego plan. No i Abraham się uczy, potem Pan Bóg daje obietnicę, będziesz miał syna, tutaj ta twoja żona niepłodna, Sara będzie miała syna, będziesz z nią miał syna. No i Abraham czeka, no i nic, nie? Więc wpadł na genialny pomysł, że co tam, coś Pan Bóg się opóźnia, więc wziął sobie niewolnicę Hagar. No i na boku zadziałał po swojemu, więc urodził się Izmael. Abraham zadowolony, ale Pan Bóg znowu przychodzi i mówi, no nie tak, Abrahamie, to z tej żony będziesz miał syna. No i potem oczywiście rodzi się Izaak. No i ta ostatnia lekcja, przez którą Bóg wychowuje Abrahama, to jest Izaak, którego prowadzi na górę Moria. No i to jest też ciekawe, że właśnie żonie nic nie mówi o tym, tylko po prostu nie wiadomo, jak ona by to przyjęła, ale właśnie prowadzi go. I pierwsi chrześcijanie no też jakby widzieli w tym pewien taki proces wychowania, że ostatecznie w wychowaniu chodzi o to, żeby drugiego człowieka nauczyć nie tylko przeżywać życie jako, jak to się mówi, sielankę, jako coś łatwego, pięknego. W życiu chodzi o to, żeby nauczyć drugiego człowieka przeżywać życie takie, jakie ono jest w rzeczywistości, przede wszystkim, żeby przeprowadzić drugiego człowieka przez to najważniejsze doświadczenie, jakim jest doświadczenie cierpienia. Abraham i potem Izaak jest typem Chrystusa, bo ostatecznie dla nas, kiedy myślimy o Bogu, to myślimy o Bogu Jezusa Chrystusa. I widzimy, jak Bóg, Ojciec, też wychowuje swojego Syna Jezusa Chrystusa, to znaczy przeprowadza Go przez te wszystkie wydarzenia życia, by ostatecznie On stał się bezinteresownym, całkowitym darem z siebie i w ten sposób otworzył nam drogę do zbawienia. I ja to przeżywam no, w taki sposób, że ciągle Pan Bóg mnie zaskakuje, że teraz w tej nowej rzeczywistości, w której jestem w zakładzie karnym w Siedlcach, no to też tego doświadczam, jak Pan Bóg mnie przeprowadza przez te różne wydarzenia. Na początku też się zastanawiałem, jak ja tam sobie poradzę, jak podołam w tej nowej sytuacji, a jednak dzięki temu, że Pan Bóg dał mi też słowo konkretne, kiedy się modliłem, czy mam przyjąć tę propozycję, którą mi no, dał ksiądz biskup, bo miałem też czas na zastanowienie się, no to wtedy prosiłem Pana Boga, Panie Boże, no pokaż mi, czy to jest Twoja wola, czy to rzeczywiście jest dla mnie to miejsce, ci ludzie, ta nowa praca, posługa. No i wtedy po tej modlitwie otworzył mi się czwarty rozdział Ewangelii świętego Łukasza. To jest fragment, gdzie Jezus w synagodze otwiera ten zwój proroka Izajasza i czyta: Duch Pański spoczywa na mnie, abym więźniom głosił wolność. Więc kiedy to słowo dotarło do mnie, no to wiedziałem, że to Pan Bóg chce tego, żebym tam był i to dało mi taką siłę, że we mnie uruchomiło tę odpowiedź też wiary. Powiedziałem: tak, zgadzam się i jestem tu, gdzie jestem i cieszę się, że tam jestem i mogę posługiwać. Więc krótko mówiąc, takim naturalnym kanałem, przez który Pan Bóg nas wychowuje, jest słowo. Problem się pojawia oczywiście wtedy, kiedy człowiek nie chce tego słowa słuchać. Wtedy Pan Bóg też go wychowuje.
Ale wtedy już musi zastosować inne metody. I tu się pojawia, proszę księdza, pytanie, również słuchając tego, co ksiądz mówił na temat historii Abrahama, że w procesie tego wychowania często na naszej drodze pojawia się zło i pojawiają się złe wybory, złe decyzje. I odwieczne pytanie, dlaczego Pan Bóg się zgadza na to, żebyśmy, chcąc dla nas dobra, chcąc dla nas zbawienia, szczęścia, Bóg nie chce śmierci grzesznika, chce jego życia. Pojawia się to pytanie o obecność tego zła, o to, czy rzeczywiście również złem Pan Bóg nas szlifuje i kształtuje dopuszczaniem tego zła, no bo przecież nie zsyłaniem. No,
zło jest zawsze tajemnicą, której do końca nie zrozumiemy. Mnie to zawsze zadziwia zaraz na początku Księgi Rodzaju, kiedy jeszcze nie ma grzechu, kiedy Bóg stwarza i wszystko, co stwarza, jest dobre. I stwarza ziemię, niebo i zawsze Bóg jak refren powtarza: to jest dobre. Widzi Bóg, że to jest dobre, ale kiedy stworzył noc, ciemność, nic nie powiedział. Jest tajemnica. My do końca też tego nie rozumiemy, dlaczego tak jest. Dlaczego tak się stało, że w raju pojawia się wąż? Pojawia się jakaś forma, no, zła. Też ktoś, może inaczej, ktoś, kto pociąga do zła, nie? Jakaś możliwość zła. I to jest tajemnica. My tego po prostu nie zrozumiemy do końca. Jedyne, co możemy zrobić, to patrzeć, jak ze złem radzi sobie Chrystus. Bo On jest nowym człowiekiem, który całkowicie jest oddany Bogu, całkowicie posłuszny Bogu. Możemy patrzeć też, jak Maryja radzi sobie ze złem, chociaż jest wolna od grzechu, niepokalana. Teraz będziemy przeżywać uroczystość niepokalanego poczęcia. Ale Maryja też nie jest wolna od skutków zła. Od skutków zła. To zło też dotyka ją. Jej duszę przeszywa miecz boleści. Jest zaangażowana w ten cały dramat zbawienia. Natomiast zmierzam do tego, że kiedy człowiek nie słucha Pana Boga, to Pan Bóg ma dwa sposoby, żeby go dalej wychowywać, żeby dalej pokazywać mu, że go kocha. Pierwszy sposób to jest właśnie przez doświadczenie zła, grzechu, przez doświadczenie też tych głupich ludzkich wyborów. I kiedy człowiek gdzieś tam dotknie tego przysłowiowego dna, no jest szansa, że się opamięta. I Pan Bóg na to pozwala. To jest przedziwne, że... Znaczy, nam jest to też trudno zrozumieć, ponieważ my nie mamy doświadczenia takiej miłości rodzicielskiej, chociażby ze strony rodziców, gdzie rodzice dają nam absolutną wolność. To nasze doświadczenie ludzkiej miłości, ono zawsze jest związane z pewnym tak zwanym, no, marginesem kontroli, byśmy to powiedzieli. Jakimś pewną granicą, której no, rodzice nie są w stanie też przekroczyć jako ludzie. Natomiast Pan Bóg, ponieważ jako jedyny radzi sobie ze złem, jako jedyny ze zła wyprowadza dobro, właśnie na tym polega miłosierdzie, to daje nam absolutną wolność. Kocham Cię i całkowicie jakby Pan Bóg pozwala na to, że możemy go ukrzyżować, możemy się od niego odwrócić, możemy żyć dla siebie po swojemu i nie liczyć się z Bogiem. I to jest przedziwne i to jest jakby ten pierwszy sposób, czyli przez zło Pan Bóg też chce nam coś zakomunikować.
Czyli to zło musi się czasami zdarzyć, żebyśmy mogli
tak,
dojść do dobra.
Taka jest to trudne dla nas, szczególnie no, kiedy to zło nas bezpośrednio dotyka, kiedy to my jesteśmy ofiarami tego zła, ale to jest przedziwna tajemnica. Ja, no chociażby Szaweł, który przyczynia się do śmierci świętego Szczepana, pierwszy męczennik w kościele, święty Szczepan, to właśnie za przyczyną tego Szawła, który jakby zgadza się na kamienowanie Szczepana. Z jednej strony Szczepan, przyjmując to zło na siebie, konsekwencje tego, byśmy powiedzieli, grzechu Szawła, przyjmując postawę Jezusa, modląc się o przebaczenie dla tych, którzy go kamienują, też w jakimś sensie ta modlitwa dotyka serca Szawła i Szaweł potem przyjmuje, spotyka Chrystusa, nawraca się. I ja, kiedy spotykam się z tymi moimi parafianami w zakładzie karnym, podopiecznymi, też tego doświadczam, że ci, którzy na przykład mieliśmy teraz w listopadzie taką modlitwę za zmarłych, za duszki, dla mnie to było takie przejmujące, kiedy kilku z nich podchodziło i mówili: proszę księdza, jeszcze chcę się pomodlić za tych, których pozbawiłem życia, albo którzy gdzieś tam się zginęli tragicznie. To było takie niesamowite. Widziałem, jak ci ludzie też, wielu z nich, których też i spotykam, i spowiadam, którzy, można powiedzieć, mają różne wielkie jakieś takie grzechy, byśmy powiedzieli, na sumieniu, czy to związane z zabójstwem kogoś, czy z jakąś przemocą, jakimś gwałtem. Kiedy dociera do nich Chrystus, który ich nie potępia, który przychodzi do nich ze słowem, część z nich jakby chwyta się tej dłoni, na samym dnie, można powiedzieć, w tej dłoni wyciągniętej, odnajduje ratunek. I ta kaplica chociażby, w której sprawujemy liturgię, w której się modlimy co sobota i niedziela, jest tam msza święta, jest pod wezwaniem dobrego łotra. Ja im ciągle przypominam, że łotr nawet wyprzedził Matkę Bożą w drodze do nieba, bo bezpośrednio w momencie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, wykorzystał ten jeden moment i doświadczył miłosierdzia. Wystarczy, że powiedział: Jezu, wspomnij na mnie, ratuj mnie. I Jezus go uratował i to są takie niezwykłe chwile. Ale oczywiście my często na to zło się nie zgadzamy, bo nie radzimy sobie ze złem. Świat sobie nie radzi ze złem. Świat próbuje od zła uciec. Bronimy się przed złem i oczywiście to mamy też do tego prawo. To wiadomo, że jeżeli żona jest gdzieś tam bita, krzywdzona przez męża, ma prawo się bronić. Kościół dopuszcza nawet separację, ale właśnie Jezus pokazuje i wszyscy święci, męczennicy szczególnie, oni pokazują, że można kochać nawet wtedy, kiedy dotyka nas zło, bo ostatecznie męczennicy, oni nie są jakimiś bohaterami, superludźmi, nadludźmi, ale oni stają się święci przez to, że umierając kochają tych, którzy ich krzywdzą, którzy jakoś tam gotują im taki los, że doświadczają różnych form zła. Oczywiście to jest pewien, można powiedzieć, Mount Everest naszej wiary, najwyższy szczyt, do którego też dorastamy. Nie zawsze Pan Bóg akurat taką drogą bezpośrednio nas prowadzi. Czasem to męczeństwo rozciąga się na całe życie, że trzeba umieć wchodzić w relacje właśnie w małżeństwie, szukać tej komunii, rodzice, dzieci, rodzice i tak dalej. Też oczywiście rodzice mają obowiązek chronić dzieci przed złem, na ile oczywiście mogą, bo zasada jest taka, że dopóki są sytuacje, gdzie dopóki możesz, to rób wszystko, żeby zło nie miało do ciebie dostępu, do twojej rodziny, do twoich dzieci, ale są takie sytuacje, że się nie da. Nie? Hiob na przykład, zaraz na początku Księgi Hioba spotykamy taką piękną postawę Hioba, który modli się, nieustannie się modli, pości, różne akty piękne czyni, pobożne, za swoją rodzinę, żeby właśnie zło nie miało dostępu do jego rodziny. No i wtedy na horyzoncie pojawia się szatan i mówi do Pana Boga szyderczo: ten Hiob to jest największy lizus na świecie. On wcale cię nie kocha, tylko bo ty mu błogosławisz. Ty dbasz o jego życie, o jego rodzinę, wszystko mu się układa, ma pieniądze, dom, rodzinę, jest ułożone wszystko, ma po kolei, więc on tak naprawdę to jest lizus, on wcale cię nie kocha. Nie? I Pan Bóg, to jest przedziwne, nie? Dlaczego pozwala właśnie, można powiedzieć, zaatakować rodzinę Hioba szatanowi.
No tak, bo chciałoby się, żeby jednak ten ojciec ochronił przed tym złem, a nie dopuszczał, tak, że ono się wydarzy.
Taka jest nasza tutaj na ziemi jakby pewna logika. Perspektywa, logika, i tak byśmy chcieli to też przeżywać nasze relacje i naszą egzystencję tutaj na ziemi, ale nie zawsze się to udaje, nie? Bo ostatecznie Pan Bóg też próbuje naszą miłość. To jest, żaden człowiek nie może wystawiać drugiego na próbę, ale Pan Bóg, ponieważ nas kocha absolutnie, ponieważ oddaje za nas życie, to też chce jakby, tak jak w Apokalipsie mamy ten obraz w trzecim rozdziale, kogo kocham, tego karcę i ćwiczę. To znaczy Pan Bóg nas kocha, ale też nas wychowuje przez to, że wymaga od nas odpowiedzi, czy ty naprawdę mnie kochasz do końca, czy w momencie, kiedy doświadczasz takiego czy innego zła, byśmy powiedzieli, ciemnej nocy, czy wtedy też widzisz, że ja jestem przy tobie, czy widzisz, że ja razem z tobą tam umieram, że ja razem z tobą cierpię. I Hiob ostatecznie, nawet jak własna żona, ponieważ już jest trędowaty, obsypany trądem, nie może się do niego przytulić, to własna żona mówi: przeklinaj takiego Boga, odwróć się od takiego Boga, a on mówi: nie. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, zło też możemy przyjąć. Cała ta historia kończy się takim pięknym wyznaniem Hioba. Po całej tej walce Hiob mówi: Panie Boże, wcześniej znałem cię ze słyszenia, wcześniej wiele o tobie słyszałem, a teraz poznałem cię z bliska, można powiedzieć, w moim cierpieniu, w moim ciele. I Pan Bóg, on po to tak naprawdę dopuszcza takie czy inne wydarzenia, bo chce być Bogiem z nami. Nie chce być Bogiem gdzieś tam poza nami, daleko, przeciwko nam, ale Bogiem z nami, dla nas, który jest blisko. I cały ten Adwent tak naprawdę, my oczekujemy na spełnienie się proroctwa Izajasza: oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Emmanuel znaczy Bóg z nami, nie gdzieś przeciwko nam, niedaleko nas, nie poza nami, ale właśnie z nami, przy nas.
Czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że to paradoksalnie w tych trudnych sytuacjach lepiej poznajemy Boga niż w takim życiu, tak jak ksiądz na początku powiedział, sielankowym, no, nie chcę mówić łatwym, bo nikt nie ma do końca łatwego życia, no ale bezproblemowym. Ksiądz ma też właśnie tutaj doświadczenie chociażby z więźniami. Czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że gdyby to zło w ich życiu się nie stało, to wielu z nich może by w ogóle Boga nie poznało.
To oczywiście są jakieś tam nasze takie spekulacje, aczkolwiek ja, jak rozmawiam z nimi, z tymi moimi braćmi, wielu z nich mi mówi, czy kiedy zaczyna, że na przykład dopiero w więzieniu tak naprawdę, ponieważ mają dużo czasu, są zamknięci, dopiero z taką jakąś pasją chociażby zaczęli czytać Pismo Święte, zaczęli się modlić. Mieliśmy taką w listopadzie, taką akcję naprawy różańców. Dostałem parę worków porwanych różańców i oczywiście no ciężko mi było ich namówić do modlitwy różańcowej. Niektórzy oczywiście modlą się na różańcu, ale no, do naprawy tych różańców tam się iluś ich zgłosiło i pamiętam jeden z nich potem mówi do mnie, proszę księdza, jak zacząłem naprawiać te różańce, jeden taki szczególnie, pokazuje mi taki duży różaniec, jakiś taki jeszcze, widać, że no, bardzo stary, wysłużony. I mówi, jak biorę ten różaniec do ręki, to czuję jakieś takie ciepło, jakby właśnie czuję, że jakaś taką matczyne ciepło z tego różańca, jakby Maryja brała mnie za rękę i prowadziła do Jezusa. I to są takie drobne gesty. Oczywiście one też pokazują, że Pan Bóg szuka człowieka tak długo, aż znajdzie. Tak jak w tej przypowieści o miłosiernym ojcu, czy o tych dwóch marnotrawnych synach, że Bóg tak długo szuka, aż znajdzie. I czasem no, ta droga prowadzi jednego, tak jak mówię, w taki sposób normalny, tak jak mamy chociażby świętego Jana Pawła II, który tak naprawdę, no oczywiście doświadczył okropności wojny, doświadczył też trudnego dzieciństwa, gdzieś tam stracił wcześniej matkę i tak dalej. Natomiast no, Pan Bóg, można powiedzieć, przeprowadził go taką drogą do świętości, byśmy powiedzieli, no bez jakichś większych doświadczenia grzechu, nie, tak to nazwijmy. Natomiast mamy też takich świętych, którzy no, zmagali się z ciężkimi grzechami, jak chociażby święty Augustyn, czy święty Ignacy z Loyola, czy wielu, wielu innych, którzy no, w ich życiu akurat Pan Bóg zahartował ich do świętości przez to, że musieli przejść jakiś kawałek piekła na ziemi. Teraz mieliśmy instalację relikwii błogosławionych męczenników z Pratulina tam w kaplicy więziennej kilka dni temu. No ja im zawsze powtarzam, że ponieważ tam właśnie też byli unici więzieni, wielu z nich, ponad 1000, gdzieś tam się doczytałem, że było osadzonych w tym więzieniu zaraz po powstaniu styczniowym i zawsze im mówię, tym moim braciom, że w więzieniu albo będziesz większym łotrem, możesz zostać jeszcze większym łotrem, kiedy ktoś tam będzie rozwijał swoje zdolności, że tak powiem, do czynienia zła, albo możesz zostać świętym, to od ciebie zależy, nie? I miałem taką zabawną też rozmowę, bo jeden mówi, kapelanie, nie mogę się zdecydować, czy mam być muzułmaninem, czy katolikiem, nie? No jego ojciec jest muzułmaninem, matka katoliczką i on tak się waha. I tak ciągle mnie tutaj szuka, żebym mu jakoś konkretnie powiedział. Mówię, słuchaj, a możesz ty się z dwoma kobietami naraz kochać? Tak na mnie patrzy. No nie za bardzo, to tak by dziwnie wyglądało. Ja mówię, no to musisz się zdecydować, decyduj się. Komu chcesz służyć, komu chcesz być wierny? I tak patrzy na mnie, a to już mnie ksiądz przekonał.
Proszę księdza, ostatnio ktoś mnie zapytał, jak to jest możliwe, że Pan Bóg może być jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy. I też od razu sobie pomyślałam o tym procesie wychowywania, że też trochę trudno to zrozumieć tak po ludzku, że ktoś jednocześnie może bezinteresownie w taki sposób kochać, że cokolwiek byśmy w swoim życiu nie zrobili, to i tak zawsze możemy wrócić, a jednocześnie być sprawiedliwym.
Pan Bóg, jego sprawiedliwość jest miłosierdziem. Pan Bóg nas zawsze usprawiedliwia. To jest przedziwna sprawiedliwość, bo to jest taka sprawiedliwość, która polega na tym, że zapłatą za grzech jest śmierć i ze sprawiedliwości za grzech należy nam się śmierć. A to, że nie umieramy po grzechu, to, że na przykład nie tracimy wiary, nie? To jest też dla mnie, mnie to zawsze zachwyca, zadziwia, że po grzechu grzech chociaż rozłącza, niszczy komunię z Bogiem, to jednak całkowicie nie niszczy naszej wiary. Oczywiście, jak ktoś tam notorycznie trwa przez ileś lat w grzechu, to ta jego wiara no, staje się coraz bardziej jakoś tam no, martwa. Natomiast normalnie grzech nie zabija z nas całkowicie wiary, bo gdyby tak było, to byśmy nie byli w stanie podejść do kratek konfesjonału, się wyspowiadać i żebrać o miłosierdzie. Natomiast to jest przedziwne, że właśnie zapłatą za grzech jest śmierć, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, ale tę karę ostatecznie przyjmuje Jezus Chrystus. I ta zapłata, która nam się należy, on to bierze na siebie. I to jest To jest przedziwna wymiana, przedziwny cud miłosierdzia. Benedykt XVI pisze o tym w encyklice Deus Caritas Est i mówiąc, że właśnie w Jezusie Chrystusie, w tej tajemnicy krzyża, Bóg zwraca się przeciwko sobie, ponieważ jest sprawiedliwy i za zło, za grzech należy się kara, ale on zwraca się przeciwko sobie w taki sposób, że ten grzech, tę karę, która jest wpisana w grzech, przyjmuje na siebie. I daje nam to, co nam się nie należy, daje nam miłosierdzie, przebaczenie i to jest, no to jest dla nas nie do pojęcia. To rozum, że tak powiem, wymięka, bo to się nie opłaca. Nie? Żaden ekonomista nie zgodzi się na to, że pasterz zostawia 99 owiec, szuka zagubionej, bo to nie ma sensu, nie? Po co? Tamto już można spisać na straty. No a Pan Bóg jest... ma inną ekonomię, ekonomię zbawienia, miłosierdzia i to zawsze będzie napięcie między właśnie naszą logiką tego świata, a Ewangelią, dobrą nowiną, którą On przynosi. Tutaj jedyne, co możemy zrobić, to ciągle uczyć się tej miłości, ciągle wystawiać się na tę miłość. Mnie to zawsze zachwyca, kiedy szczególnie czytam Pisma Świętego Augustyna. No Augustyn jakby dorasta, on też jest jakby zachwycony tym, co Bóg czyni w jego życiu. Zmaga się z ciężkimi grzechami, żyje gdzieś tam w jakimś konkubinacie, nie radzi sobie też, no na początku nawet ma taki etap, że modli się do Boga, nawróć mnie, ale jeszcze nie teraz. Tak jakby chce być prawie nawrócony, potem widzi, że to nie o to chodzi, że się nie da być prawie nawróconym, bo albo przyjmuje miłość Pana Boga w całości, taką jaka ona jest, albo daje swoje serce Panu Bogu w całości, no bo nie da się być prawie nawróconym. I potem ma taki moment, że nie radzi sobie, nie wie jak w tej nieuregulowanej sytuacji, w jakiej się znalazł, jak sobie z tym poradzić i taką piękną modlitwę zanosi do Boga. Panie Boże, Ty prosisz mnie o życie w czystości, o życie w prawdzie. Ja tego nie potrafię. Na dzisiaj tego nie potrafię, ale daj mi to, o co prosisz, a potem proś o co tylko chcesz. I on właśnie odkrywa, że tak naprawdę całe jego życie to jest życie w łasce. I albo tę łaskę przyjmuje, bo są pewne rzeczy, których on nie jest w stanie zrobić ze swoim życiem. Nie jest w stanie chociażby nawet z takim czy innym grzechem zerwać. Nie jest w stanie poradzić sobie z tym czy z tamtym, ale nie ustaje w tym wołaniu. Daj mi to, o co prosisz, a potem proś o co tylko chcesz. I to jest, myślę, że dla nas też ważne, kiedy szczególnie dzisiaj gdzieś tam zmagamy się z takim czy innym grzechem, z takim czy innym złem, które no nie radzimy sobie. Ja pamiętam, kiedyś do mnie przyszła kobieta, okazało się, że żyje w trójkącie, bo tam mąż ją, gdzieś tam okazało się, że ją zdradza i ona ma tam, sama wychowuje dzieci właściwie, znaczy nie pracuje, mąż jedyny no, zarabia na utrzymanie domu, rodziny. No i w pewnym momencie ona się dowiedziała, że gdzieś tam ma kochankę na boku. No i przychodzi do mnie zapłakana, co ona ma robić, nie? Mąż mi powiedział, że musi to zaakceptować, no bo jak nie zaakceptuje, to umrze z głodu. I ja jej powiedziałem tylko tyle, módl się o światło do Ducha Świętego i zrób wszystko, żeby znienawidzić grzech, ale kochaj grzesznika, bo ostatecznie tak reaguje Pan Bóg na zło. Kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu i podejmuje walkę z grzechem w nas. I pamiętam, po jakimś tam czasie ta kobieta no, odważyła się na coś takiego, że stanęła przed tym mężem i powiedziała, że albo zrywa z tą kochanką, albo ona wyprowadza się do rodziców. Nie? I tam oczywiście wyprowadziła się, zabrała te dzieci, bo powiedziała mężowi, wolę umrzeć z głodu niż żyć w grzechu. Wolę umrzeć z głodu niż żyć w grzechu. I po jakimś czasie też oczywiście tamta gdzieś relacja się rozpadła tego męża, coś im się tam zaczęło dziać. No i on wrócił do tej żony, wrócił na kolanach, prosił, żeby go przyjęła, żeby do niego wróciła. No i dzisiaj to małżeństwo jest uratowane, ale potrzebna była też ta radykalna decyzja tej kobiety, gdzie ona powiedziała, ja się nie zgadzam na to zło. Ja cię kocham, ale wolę umierać z głodu niż żyć w grzechu dalej. I myślę, że to dzisiaj jest też bardzo ważne, bo my przyzwyczailiśmy się, znaczy grzech nie robi na nas wrażenia, to jest też wielki ból, wielki problem, bo to, że tam ludzie dzisiaj żyją gdzieś tam bez ślubu, żyją w grzechu, rodzice się na to zgadzają. Pamiętam kiedyś po kolędzie, jeszcze jak w kurii pracowałem w wydziale duszpasterskim, ktoś tam mnie zaczepił, o dobrze, ksiądz do nas przyszedł, tutaj niech nam ksiądz pomoże załatwić ten chrzest dziecka, nie? I tam akurat no, młodzi ludzie z dzieckiem, bez ślubu, ja im tłumaczę, że no, potrzebna jest wiara do chrztu i tak dalej, tam im wszystko tłumaczę, jak to powinno wyglądać, że to z dzieckiem jest najmniejszy problem, tylko chodzi o was, że nie macie przeszkód, no to mogę wam pomóc przygotować was tutaj do ślubu i tak dalej, żebyście wy zapragnęli żyć no, z Chrystusem i tak dalej, to tam im tłumaczę. I całej tej rozmowie przysłuchuje się mama, która tam z nimi mieszka. Tak na mnie patrzy w ogóle, jak na jakiegoś kosmitę, że ja im tłumaczę, że warto jednak mieć ślub kościelny. I tak na mnie patrzy i mówi, przyjdzie, ale ksiądz naprawdę nie ogląda żadnych filmów, serialików, ksiądz się pogląda, no dzisiaj tak wszyscy żyją, nie? Nikt z tym nie ma problemu, nie? Czego się ksiądz ich czepia, tam załatwi im ten chrzest. I to jest największy ból. Ta kobieta, która regularnie chodzi do kościoła, modli się i tak dalej, i dla niej nie ma problemu, że tam powiedzmy pod jednym dachem jej dzieci żyją gdzieś tam w grzechu. I myślę, że to jest dzisiaj też ból naszego, naszego duszpasterstwa. To są te rozterki, które mamy. Dlatego Pan Bóg nas wychowuje, między innymi przez to, że dopuszcza zło, dopuszcza taki czy inny krzyż cierpienia, ale ostatecznie wzywa nas do nawrócenia po to, żeby nas usprawiedliwić, żebyśmy byli doświadczyli tego, że to On jest miłosierny, że to On ma rację w naszym życiu.
Proszę księdza, jeszcze o jedną rzecz chciałabym zapytać, bo w tym ziemskim procesie wychowania mamy pewne stopniowanie. To znaczy tak to przebiega, że na początku jest to tylko taka opieka, jedzenie, przewijanie, czystość. Potem to wychowanie już nabiera zupełnie innych kształtów. Są pierwsze świadome decyzje małego człowieka, trzeba jakoś zweryfikować. Czy w jaki sposób też możemy odnosić taki ludzki proces wychowania do tego procesu, w jaki sposób Pan Bóg nas wychowuje? Czy to jest tak, że stopniowo coraz bardziej wchodzimy w Boże tajemnice i wtedy zaczyna się coraz trudniej robić, bo te decyzje są coraz trudniejsze?
Problem nasz jest taki, że żyjemy w trochę w takiej, byśmy powiedzieli, dychotomii, bo z jednej strony mamy ten tak zwany świat profanum, świat tego codziennego życia związany, nie wiem, tam z pracą, z wychowaniem dzieci, z zarabianiem pieniędzy, z przygotowaniem posiłków i tak dalej. No i gdzieś tam jest ten drugi świat, tak zwany sakrum, ten świat, który najczęściej ograniczamy tylko do...
Modlitwa,
który odkrywamy
w
właśnie
kościele.
W kościele najczęściej, tak. Natomiast pierwsi chrześcijanie, oni w ogóle, dla nich czegoś takiego nie było, jakiegoś podziału na jeden i drugi świat, tylko jakby wszystko stanowiło jedność. To znaczy oni mieli to doświadczenie, że Pan Bóg jest pośrodku ich życia, że On jest pośrodku mojego życia. I wtedy, kiedy grzeszę i kiedy upadam, i wtedy, kiedy odpowiadam na Jego miłość, kiedy On mi błogosławi, kiedy ja umiem odczytać Jego wolę. My dzisiaj mamy z tym wielki problem. Mnie to zawsze zadziwia, w Biblii zachwyca, że Bóg nawet jak postanawia jakieś zniszczenie, jakieś zło, najpierw sam tam wchodzi, chociażby w Sodomie, zanim najbardziej grzeszne miasto, można powiedzieć, zwyrodniałe, ludzie żyją, popełniają najgorsze grzechy. Pan Bóg, kiedy postanawia zniszczyć to miasto, najpierw posyła tam anioła, najpierw posyła tam swoich aniołów, jakby sam schodzi na dno tego miasta, jest pośrodku tego miasta i taki jest Pan Bóg, On jest przy nas, On jest pośrodku nas. My często, problem jest taki, że kiedy doświadczamy zła, nie widzimy tego, nie? Jesteśmy ślepi. Jest taka piękna scena też w Księdze Rodzaju, kiedy Hagar, jest konflikt między dwoma kobietami w domu Abrahama. Hagar zostaje wyrzucona z domu Abrahama, wchodzi w konflikt z Sarą, i ucieka na pustynię i zaczyna, ma depresję, nie? Ucieka ze swoim synem Izmaelem. To jest przedziwne, że Pan Bóg na to pozwala, nie? Abraham się broni, nie chce odrzucić jej, nie? Ale Pan Bóg mówi, zrób to, nie? Zrób to. Zrób to, do czego cię namawia twoja żona Sara. No i Abraham odrzuca niewolnicę Hagar ze swoim synem Izmaelem na pustynię i ta kobieta odchodzi od tego dziecka i zaczyna płakać, zaczyna się żalić. I wtedy pojawia się przy niej anioł i mówi, nie płacz, nie płacz, Pan też cię kocha, Pan jest przy tobie. I umacnia tę Hagar i mówi, weź, zobacz, tam jest studnia, nie? I prowadzi ją do studni. I ta studnia cały czas tam była. Tylko problem polega na tym, że kiedy Hagar jest skupiona na swoim bólu, skupiona na swoim cierpieniu, skupiona na swoim odrzuceniu, odtrąceniu, ona w ogóle tej studni nie widzi. I Pan Bóg, właśnie On przychodzi w naszym życiu po to, żeby nam otwierać oczy, żeby jakby pokazać, że nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji jest wyjście, nie? My go często nie widzimy, bo mamy, jak zaczynamy płakać, to jedyne, co widzimy, to swój ból i swoje cierpienie, tak jak uczniowie z Emaus. Jezus jest przy nich, 3 lata z nimi był, i kto się tak zmienił? Czy Pan Jezus aż tak się po zmartwychwstaniu zmienił, że oni go kompletnie nie mogli rozpoznać? Czy oni byli tak zajęci swoim bólem, swoim żalem, swoimi jakimiś pretensjami, że w ogóle nie widzieli, że sam Jezus jest przy nich, pośrodku ich życia, prowadzi ich, tłumaczy im pisma i dopiero gdzieś tam przy łamaniu chleba otworzyły im się oczy, kiedy jakby przypomniał im Eucharystię. Tak to jest w naszym życiu też często, że skupieni na swoim bólu, na swoich problemach, na swoich troskach, tego Boga nie widzimy i ja to mówię, sprawiamy, że ten Jezus śpi w naszym życiu, nie? Bo tak jak uczniowie, jest burza na jeziorze, oni wiosłują, zmęczeni, utrudzeni, w końcu sobie przypominają, że jest Pan Jezus przy nich i mówią, Panie, nic się to nie obchodzi, ratuj nas, nie? Jezus jednym słowem, ucisz się, milcz i burza się ucisza, nie? I tak jest w naszym życiu, że On jest, Jezus jest, tylko my Go, jeżeli sami wiosłujemy, sami chcemy radzić sobie ze swoimi problemami, z wychowywaniem dzieci, wydaje nam się, że co tam Pan Bóg się będzie znał na wychowywaniu dzieci, czy na zarabianiu pieniędzy, czy jeszcze tam na czymś, nie? A okazuje się, że, no, że Pan Bóg, On chce być i On chce być Panem i naszego portfela, chce być i Panem naszych zakupów, chce być Panem naszych dzieci, naszych relacji małżeńskich, chce być Panem naszego, nie wiem, łoża małżeńskiego i tak dalej, nie? A natomiast jeżeli my nie wierzymy, że on chce być tam Panem, On chce tam królować, tylko zaczynamy robić po swojemu, no to wtedy On staje się wielkim nieobecnym. Odchodzi w takim sensie, że daje nam wolną wolę i mówi, dobra, zobacz człowieku, do czego sam jesteś zdolny.
No. I wtedy musi zdarzyć się burza i wtedy budzimy dopiero Jezusa. Dziękuję księdzu. Bardziej słuchałam niż rozmawiałam, ale dobrze mi było w tym stanie dzisiaj. Dziękuję za obecność.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim radosnego jeszcze przeżywania Adwentu i owocnego świętowania Bożego Narodzenia, żeby Jezus narodził się w każdym z was, w każdym z nas. Szczęść Boże.
Ksiądz Mateusz Czubak, dziękuję.